Dzień dobry Państwu. Witamy ze Szczecina. Choć będziemy mówili o pewnym wyjątkowym i ciekawym miejscu na ziemi lubuskiej, ale chciałbym przedstawić naszych gości. Pani Irena Zmaczyńska, Muzeum Woldenberczyków. Dziękujemy za życzliwość. Mam nadzieję, że zasłużymy. Pani Sabina Jóźwiak, Dom Kultury w Dobiegniewie i również Muzeum Woldenberczyków. I pan profesor Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Szanowni Państwo, będziemy mówili o, jak powiedziałem, niezwykłym miejscu na ziemi lubuskiej. Wypada chyba powiedzieć dwa ważne wyróżniki. Będziemy mówili o przeszłości, o historii, o samym oflagu 2C Woldenberg. Będziemy mówili o jego upamiętnianiu, które rozpoczęło się już w latach 80. w czasach PRL, a całkiem niedawno, w XXI wieku, przybrało zupełnie nową formę. I będziemy chcieli Państwu nie tylko o tym opowiedzieć, ale myślę, że też coś pokazać. Proszę Państwa, towarzyszą nam dwie pozycje wydawnicze autorstwa naszego gościa, profesora Słowińskiego. Przy czym o jednej z nich, w okowach niewoli, polscy oficerowie w flagu 2C Woldenberg podczas II wojny światowej, można powiedzieć, że to jest ostatnie słowo historii. Proszę Państwa, zastanawiając się, jak rozpoczniemy nasze spotkanie, jak Państwa wprowadzę w ten mimo wszystko odległy historycznie klimat, postanowiłem sięgnąć do takiego tekstu źródłowego autorstwa Zdzisława Zagłoby-Zyglera. Proszę się nie dziwić, jeśli te słowa zabrzmią odrobinę zaskakująco. 14 praw rycerzy kolczastego drutu. Prawo pierwsze. Znakiem, po którym was będą rozpoznawać, niech jest ponurość. To prawo zarządzam wobec rozpowszechnionej beztroski i chorobliwej wesołości. Czas skończyć ze śmiechem. Niech się zacznie bzdura. Prawo czwarte. Obowiązuje was chętne i ochocze wyręczanie się pomocą bliźnich przy każdej sposobności, z oszczędnością własnych sił dla działalności w kraju. Im mniej się napracujesz obecnie, tym godniej wypoczniesz w przyszłości. Prawo siódme. Dla wyróżnienia się ponadprzeciętny tłum zwracają usilnie uwagę na siebie przez stałe, sumienne spóźnianie się na wszelkie wykłady, kursy, zebrania i apele. Pomnę na ważkie i wzniosłe przysłowie. Lepiej późno niż nigdy. Ktoś musi być ostatnim. Prawo dziesiąte. Chętnie podejmuj się obowiązków, możliwie licznych, celem umilenia życiu proszącym nas o to. Natomiast dyskretnie wycofuj się z nich przed terminem. Zyskasz sobie miano społecznika i niezmordowanego działacza. Przyrzekaj wiele, dotrzymuj mało, nie wykonuj nic. Prawo trzynaste. Wyrażam tu wszem i wobec i każdemu z osobna, z tegoż urzędowego miejsca, swoje najwyższe niepokoje i niezrozumiałe zdumienie, jak grono ludzi dojrzałych i rozumnych dało się nabrać na tą bzdurę. Proszę Państwa, tekst ten ujął mnie, ponieważ pokazuje ogromne poczucie humoru, ogromny dystans, jakże krytyczne spojrzenie na nasze, chyba niestety ciągle aktualne, narodowe wady. Ale proszę Państwa, podzieliliśmy nasze spotkanie na trzy części. No oczywiście nierówne czasowo z racji zakresu tematów, które musimy omówić. Poproszę teraz naszego historycznego eksperta, pana profesora Przemysława Słowińskiego, żeby zechciał przedstawić nam i Państwu historię o flagu 2C Woldenberg w formie treściwej, konkretnej. No i z przymusu nie będziemy mówić o wszystkim, co mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie.
Szanowni Państwo, będziemy raczej mówili o pewnych wyjątkach z historii tego obozu i ludzi, którzy tam przebywali, a przede wszystkim ludzi, dlatego że historię tego miejsca stworzyli ludzie, bo budynki, które tam powstały, wydarzenia, które tam miały miejsce, są związane z funkcjonowaniem tam ludzi. 7-tysięczna rzesza polskich oficerów i mniej, zdecydowanie mniej liczna, tak w granicach 10% w momencie szczytowym, ale z tendencją spadkową, jeżeli chodzi o korpus nieoficerski. Trzecia Rzesza, przystępując do II wojny światowej, zaplanowała pewne elementy funkcjonowania po zakończeniu działań wojennych, po tej szybkim wkroczeniu do Polski, jak myślano, że to nastąpi, jak można by powiedzieć, rachciach. Troszeczkę się to przewlekło. I już w 1938 roku, w pierwszej połowie 1939 były stworzone lagermarki, czyli waluta, w której miano wypłacać żołd, i plany stworzenia obozów jenieckich dla korpusu oficerskiego i nieoficerskiego. Z panią profesor Kisielewicz próbowaliśmy kiedyś zliczyć, ile tych jednostek było. Tak naprawdę nie da się. Trzeba mówić o kilkuset, ale tutaj mamy na myśli też lazarety, tutaj mamy stalagi Luft i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie jednostki, które związane były z przetrzymywaniem jeńców na terenie III Rzeszy, bądź III Rzeszy i terenów okupowanych przez III Rzeszę. Jednym z takich miejsc stał się Oflag 2C Woldenberg, czyli dziś Woldenberg to jest dzisiejszy Dobiegniew. Tam od podstaw zbudowano obóz jeniecki, ponieważ zabudowania związane z infrastrukturą obozową z okresu I wojny światowej zostały wykorzystane jako takie miejsce koszarowania strażników, którzy w tym, do tego obozu zostali przydzieleni. 25 hektarów podzielono na trzy strefy. Strefę niemiecką, która była, można powiedzieć, najmniej odrutowana, przed obozie, w którym znajdowały się budynki użyteczności publicznej, takie jak magazyny, składy różnych rzeczy. Mógł być to opał, mogły to być bielizna pościelowa, tudzież inne, które były niezbędne do funkcjonowania obozu. I trzecia część tego obszaru, największa, to obóz właściwy podzielony na dwie części, wschód i zachód. Jeżeli Państwo będą mieli okazję kiedykolwiek zawitać do Dobiegniewa, a warto, bo walory nie tylko historyczne, ale również przyrodnicze są niesamowite, to pewnie zechcieliby Państwo pójść do tego miejsca i zobaczyć, jak to rzeczywiście ta strefa niemiecka, przedobozie i tak dalej. Niestety dzisiaj już tego nie możemy zobaczyć, chyba że oczami wyobraźni, dlatego że po roku 1989, po zlikwidowaniu istniejącej w tym miejscu tu czarni świń, no niestety nastąpiła sytuacja, w której, można powiedzieć, rozkradziono to, co było dziedzictwem związanym z tym obozem. Takie CMB stworzono sobie. Ówczesne władze gminy nie miały środków na to, żeby zabezpieczyć. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że lata 90. były takie dość trudne pod tym względem, ale obecne władze, od kilku lat funkcjonujące, przykładają bardzo dużą wagę do tego, żeby tę substancję dziedzictwa związanego z obozem zabezpieczyć, a nawet wzmocnić. Czego przykładem jest stworzenie nowej, można powiedzieć, odsłony Muzeum Woldenberczyków. Ale myślę, że o Muzeum Woldenberczyku tutaj będą panie więcej mówiły. Natomiast ja skupię się rzeczywiście na funkcjonowaniu tego miejsca. Proszę państwa, w 1940 roku, w maju, bo to też ta data nie jest taka dokładnie określona, i w dokumentach niemieckich, i w dokumentach polskich nie ma konkretnego dnia, w którym możemy powiedzieć, że ten obóz jako oflag, czyli obóz dla oficerów, został otworzony. I koncentracja jeńców do tego miejsca przez kolejne dwa lata jeszcze miała miejsce. W 1944 roku przybyła ostatnia większa grupa jeńców. To byli jeńcy z Powstania Warszawskiego. I jeżeli chodzi o liczebność polskich żołnierzy, polskich oficerów w tym miejscu, to tak jak powiedziałem, oscylowało to w granicach 7 tysięcy. Nie mamy też szczegółowych informacji, czy to będzie 7001, 7003, dlatego że Wymagałoby to bardzo żmudnej pracy związanej z analizą list transportowych. To jest do zrobienia, ale te listy transportowe trzeba by było zdobyć. A Deutsche Dienststelle, obecnie część Bundesarchiv, no nie jest instytucją, która tak bardzo chętnie się otwiera na badaczy, dlatego że tam są dane osobowe. Proszę Państwa, kiedy ja tam zawitałem, to trzy kontrole musiałem przejść i potwierdzenie tożsamości, jak w banku dzisiaj. Pierwszy raz mnie to spotkało zresztą, więc zdobywanie materiałów nie jest łatwe. Ale wiemy, że to było około 7 tysięcy, tak jak powiedziałem, około 10% całej populacji to były osoby spoza korpusu oficerskiego, czyli szeregowcy między innymi. I jeżeli to było 7 tysięcy osób, to właściwie jest małe miasto. I rzeczywiście tak to miejsce zaczęło funkcjonować, ale nie z racji tego, że Niemcy tak to wymyślili, ale z racji tego, że przebywali tam przedstawiciele polskiej inteligencji. Dlatego, że oficer no, musiał mieć przynajmniej wykształcenie średnie. Dobre wykształcenie średnie. Rzadziej to było wykształcenie wyższe, ale też stosunkowo duża liczba osób takie posiadała. Część z tych osób była związana z polskimi uniwersytetami przed II wojną światową, co też wykorzystano właśnie w późniejszym działaniu tej placówki. Był to obóz przez Niemców anonsowany jako pokazowy. Ale o dziwo, nie było tam najlepiej ze wszystkich obozów jenieckich jeńcom, dlatego że kiedy przybywali z innych jednostek, to mówili, że jest słabsze jedzenie, większy rygor i także inne rzeczy, które moglibyśmy tutaj wymieniać związane z funkcjonowaniem obozu, też były mniej korzystne dla polskiego oficera, mniej przyjazne dla polskich obrońców Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, służbę ze strony niemieckiej w tym obozie pełnili, można powiedzieć, rekonwalescenci, tacy żołnierze, którzy ewentualnie w wyniku działań wojennych stracili zdrowie albo musieli się troszeczkę przeleczyć i mieć mniejsze obciążenie. Podobnie też było z komendantami tego obozu. To byli emeryci albo osoby gdzieś tam w tym kierunku zmierzające. Zresztą komendanci tego obozu bardzo często się zmieniali. Zanim zacznę opowiadać o funkcjonowaniu, to jeszcze tylko taka jedna kwestia związana z strukturą organizacyjną. W konwencjach genewskich zostały zawarte przepisy dotyczące tego, co państwo zatrzymujące, w tym momencie Rzesza, jest zobowiązane wykonywać w stosunku do strony zatrzymanej, czyli polskich oficerów. I był to bardzo duży i ciekawy katalog praw. Takich praw nie mieli szeregowcy, którzy i przebywali w tym obozie, i przebywali jeszcze w innych stalagach. Między innymi konwencja genewska mówiła tak, że strona zatrzymująca musi zagwarantować oficerowi strony zatrzymanej takie same warunki bytowe jak oficerowi, czyli w tym wypadku niemieckiemu, takie same warunki bytowe powinien mieć tutaj żołnierz, oficer polski. Powinien mieć taki sam żołd, powinien mieć możliwość realizowania się, czyli na przykład uprawiania nauki, sportu, sztuki. Powinien też dostawać wyżywienie, takie jak dostaje niemiecki oficer. Oczywiście wiemy doskonale, że Polacy jako naród byli najgorzej traktowani z całej Europy Zachodniej przez państwo niemieckie i również oficerowie byli w ten sposób traktowani. Trzeba by było, porównując na przykład jak byli traktowani oficerowie francuscy i oficerowie polscy, to powiedzmy, że no 50% przywilejów czy też możliwości realizacji przywilejów Polakom nie przysługiwało w rzeczywistości. Ale my jako naród mamy ducha, mamy hart, mamy niesamowitą umiejętność przetrwania w najcięższych warunkach. I rzeczywiście to zostało pokazane w okresie II wojny światowej w tymże obozie. Już podkreślałem, około 7 tysięcy osób, małe miasteczko, przedstawiciele różnych zawodów. Tam byli prawnicy, lekarze, aptekarze, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół niższych, bankowcy, handlowcy, nawet krawcy ze znakomitych rodzin, co też się przydało między innymi podczas jednej z ucieczek. I te osoby,
trafiły do niewoli. No i co teraz właśnie można by było zapytać? Mianowicie trzeba było jakoś się zagospodarować. Mieć też na uwadze, że długotrwałe odosobnienie, brak możliwości wspierania bliskich i ojczyzny, którzy byli w tym pożarze II wojny światowej, oddziaływało bardzo negatywnie na psychikę tych ludzi. I gdyby nic nie zrobiono, gdyby nie było żadnych pomysłów na działalność, na organizację, na funkcjonowanie strony polskiej, to zapewne dla wielu osób skończyłoby się to różnego rodzaju dolegliwościami psychicznymi. Bo fizyczne, można powiedzieć, również się zdarzały, ale były one mniej niebezpieczne niż te psychiczne. W dawnej literaturze wskazywano, że na chorobę kolczastych drutów, to jest jednostka medyczna już scharakteryzowana w okresie I wojny światowej, wyróżniająca się tym, że człowiek, który jest w obozie jenieckim, właśnie za drutami, długotrwałe przebywanie w tym miejscu powoduje, że zapada na zdrowiu psychicznym i popełnia samobójstwo. Idąc na druty, próbując wyjść z tego piekła, w którym się znajduje. I oczywiście, jeżeli taka próba była podejmowana, to zgodnie z międzynarodowym prawem Niemcy mieli możliwość i prawo do tego, żeby strzelać, żeby takiej osoby nie wypuścić. I dawniej mówiono, że tych wypadków było bardzo dużo. Obecnie wiemy, że nie było ich tak dużo, jeżeli chodzi o przekraczanie tego kolczastego drutu, ale ja bym tutaj rozszerzył definicję tej jednostki chorobowej, bo to nie tylko było popełnianie samobójstwa poprzez wyjście na druty, ale zdarzały się samobójstwa, gdzie na pasku się ktoś powiesił. Jest też taka troszeczkę enigmatyczna wiadomość o tym, że jeden z jeńców pochodzenia żydowskiego, dowiedziawszy się, co się stało z rodziną i co się dzieje z narodem żydowskim, popełnił samobójstwo przez to, że wypił ogromną ilość kawy. I w jednym źródle to zostało znalezione, nie ma większego potwierdzenia, bo proszę Państwa, o dziwo, a może właśnie nie o dziwo, może dlatego, że to byli oficerowie i że funkcjonowała konwencja genewska, z której zresztą Niemcy próbowały się, jakby to młodzież powiedziała dzisiaj, wymiksować. Będący w obozach jenieckich oficerowie polscy pochodzenia żydowskiego przetrwali bez uszczerbku II wojnę światową. Na początku próbowano ich wywozić z tych obozów, ale oni wrócili i oczywiście ograniczano im pewne prawa. Jednemu z lekarzy nie pozwalano formalnie wykonywać zawodu. Ale w obozie woldenberskim taki pewien sukces w tym zakresie się udało osiągnąć, a mianowicie szefem kompanii, czyli baraku, półbaraku, uczyniono właśnie oficera pochodzenia żydowskiego. To było niezgodne z zasadami państwa niemieckiego, ale Polacy się bardzo mocno sprzeciwili temu, żeby go na tym stanowisku nie uhonorować i upór, jednolita postawa spowodowały, że ta osoba mogła pełnić tę funkcję. To była jedna z takich bardziej wyjątkowych rzeczy, dlatego że Niemcy też próbowali robić getta takie barakowe, wyznaczać barak, w którym będą przebywali oficerowie polscy pochodzenia żydowskiego. Zakazywano im też kontaktów na przykład pocztowych oraz inne rzeczy, które mogły prowadzić do tego, że no, czuliby się słabsi, czuliby się gorsi, czuliby się z jakby osobami drugiej kategorii. Ale jeszcze o tym dzisiaj będę wspominał. Proszę Państwa, i ci oficerowie, oni przeżyli w Armagedonie zniszczenia, piekła, wymordowania 90% polskich Żydów. Ci, którzy trafili do obozów jenieckich, oficerskich, przetrwali tam wojnę. Dlatego, że nie ma nigdzie informacji, że Żydzi na większą skalę umieraliby niż pozostałe osoby pozostałych narodowości, które w obozach się znajdowały. 7 tysięcy osób, tak, po raz kolejny to powtarzam. I pomysł na to, jak nie zwariować. A mianowicie już latem 1940 roku, czyli kilka tygodni po rozpoczęciu funkcjonowania tego miejsca, zaczęto organizować wykłady, pogadanki, prelekcje dotyczące zagadnień między innymi prawniczych, później pojawiały się ekonomiczne, po to, żeby zająć czas, żeby zająć czymś czas, żeby ludzie, którzy tam przebywali, nie myśleli tylko o tym, jak żyje się rodzinie i dlaczego ja tu jestem i nie mogę im pomóc, albo co mógłbym zrobić, żeby im pomóc. I ta inicjatywa, taka na początku, można powiedzieć, raczkująca, przerodziła się ostatecznie w całkiem przyzwoity uniwersytet. 1500 słuchaczy ten uniwersytet miał, 27 kierunków studiów. Oczywiście formalnie nie wolno było nazywać tego kierunkami studiów, to były kursy, dlatego że Niemcy zabraniali w ten sposób o tym mówić, ale cała organizacja tych studiów była taka, jak w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce przed II wojną światową. Były indeksy, które były z informacją, kto jaki przedmiot prowadził, ile godzin, jaką otrzymało się ocenę. Były nawet, chociaż ich się w stosunku do indeksów o wiele mniej zachowało, były karty egzaminacyjne. Też z informacją, jakie osiągnięcia dany oficer poczynił. I proszę Państwa, dzięki temu, że bardzo skrupulatnie, bardzo rygorystycznie podchodzono do zagadnienia funkcjonowania tejże uczelni, po II wojnie światowej na podstawie dokumentów, które zostały wytworzone w procesie kształcenia, oficerowie uzyskali potwierdzenie swoich kompetencji. Były powoływane odpowiednie komisje, zapoczątkowali to w ogóle dla wszystkich jeńców oficerów z okresu II wojny światowej Polaków, jeńcy woldenberscy. W ogóle ta społeczność była niesamowita pod wieloma względami. Dlatego, że proszę Państwa, w tym obozie utworzono nie tylko uniwersytet, ale utworzono kluby sportowe. Odbywały się ligowe rozgrywki, chociażby w piłkę nożną. Na mecz potrafiło przyjść około 5000 osób. No nie na każdy, ale bywały i takie sytuacje, łącznie z Niemcami, którzy bardzo chętnie oglądali rozgrywki w piłkę nożną, które podobno były na niezłym poziomie. Stworzyli również inne możliwości, jeśli chodzi o sport, w zakresie i szczypiorniaka, i nawet boksu. Chociaż boks był mniej popularny ze względu na to, że jeżeli była słaba dieta, a była, bo wyżywienie było naprawdę marne, to można było kontuzji doznać, no i wtedy leczenie byłoby też utrudnione. Więc ten boks może gdzieś tam był z boku, ale był widowiskowy, więc również go oglądano. Były na przykład zawody patrolowe. Wymyślono, że żeby podtrzymać sprawność żołnierzy w zakresie umiejętności logicznego znajdowania się w sytuacjach trudnych, tutaj liczono na sytuację, w której będą musieli albo uciekać z tego obozu, bo będzie decyzja, że mają być wymordowani, albo walczyć z nieprzewidzianymi sytuacjami, i te zawody patrolowe wzbudzały ogromny niepokój wśród Niemców, i kiedy one się odbywały, to była wzmacniana obsługa tutaj ze strony Niemców. Większa liczba wachmanów się pojawiała na terenie obozu. Proszę Państwa, zorganizowano święto sportu na wzór Igrzysk Olimpijskich w 1944 roku, ponieważ był to już druga olimpiada się zaczynała, kiedy nie było Igrzysk Olimpijskich. W 1940 roku miało być w Helsinkach, w 1944 już nie było tutaj mowy o organizowaniu czegokolwiek i dopiero w 1948 Igrzyska Olimpijskie w Londynie się odbywały. Przygotowano cały program, przygotowano nawet flagę olimpijską. Dzisiaj Państwo mogą ją spotkać, zobaczyć oryginalną w Muzeum Sportu w Warszawie. Jest tam zdeponowana. Przygotowano różnego rodzaju imprezy towarzyszące oprócz zawodów, artystyczne, kulturalne. Zresztą kultura, sztuka, uprawianie tych dyscyplin było też czynnikiem pomagającym przetrwać. I proszę Państwa, w dawnej literaturze mówiono, że sport, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? Ale nie, tu się okazuje, że sport w Oflagu miał jeszcze ważniejszą rolę niż tylko w zdrowym ciele zdrowy duch. A mianowicie, on był bardzo mocno powiązany z konspiracją. Przede wszystkim, żeby bezpiecznie jeńcy mogli opuścić obóz w sytuacji kryzysowej, musieli być sprawni. Więc różnego rodzaju treningi, łącznie z treningami dla osób z niepełnosprawnościami. Była nawet przychodnia zorganizowana dla osób z niepełnosprawnościami, bo takie osoby były w obozie. I to nie tylko utykające, ale nawet na wózkach, bo odniosły rany w okresie walk. Sport był czynnikiem, który miał wspomagać konspirację, który miał pomóc opuścić w bezpieczny sposób obóz, kiedy nadejdzie sytuacja kryzysowa. Ale proszę Państwa, oczywiście dostarczał też rozrywki. Był też, podobnie jak teatry, jak orkiestry i wszystkie inne wydarzenia kulturalno-sportowo-społeczne, które były biletowane, były też elementem wspierania matek, żon, sióstr, które zostały wdowami, czy które straciły obrońców państwa polskiego jesienią 1939 roku. No i teraz Państwo zadają sobie pytanie, no ale jak? A no właśnie, sprzedawano bilety na każde wydarzenie i pieniądze, środki uzyskane z tych biletów były przekazywane na Fundusz Wdów i Sierot. I ten Fundusz Wdów i Sierot, on w pewnym momencie został uznany za nielegalny, zabroniono jego działalności, dlatego że Niemcy zorientowali się, jak duże kwoty pieniędzy tam są zdeponowane. Minimum 1,5 miliona marek ówczesnych, a prawdopodobnie nawet 2 miliony marek z tego obozu zostało przesłane do ojczyzny właśnie dla tych osób, dla tych kobiet, które były potrzebujące, bo straciły męża, bo straciły brata i tak dalej. Niesamowita kwota tutaj się nam mieni. Ten Fundusz Wdów i Sierot to także sprzedawanie na przykład znaczków wewnętrznej poczty obozowej, różnego rodzaju usługi, funkcjonowanie komisów i co tylko było można spieniężyć, nawet sprzedawano polisy. Proszę zobaczyć, jaka abstrakcja w obozie jenieckim, sprzedawano polisę na życie. Tak? Ona w rzeczywistości nie miała żadnego znaczenia, ale miała znaczenie moralne, miała znaczenie takie, że kiedy jeńcy próbowali odnaleźć się w tej rzeczywistości zadrucia i tworzyli substytuty tego wszystkiego, co było poza drutami. Takie jak na przykład stworzono kawiarnie, stworzono również kaplice, stworzono właśnie salę teatralną po to, żeby można było czuć, żyć i funkcjonować w, no oczywiście nienormalnym świecie, ale zbliżonym do tego, do jakiego byli przyzwyczajeni ci oficerowie przed II wojną światową. Proszę Państwa, powstał oficerski teatr dramatyczny, powstał również taki teatr szeregowców. Ten oficerski miał szerszy repertuar, prężniej działał, ale również podobno, bo tak recenzje pozostały po niektórych sztukach, że również ten szeregowców teatr był na wysokim poziomie. Był również teatr szekspirowski. Jego rolą było podnoszenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Nawet założono coś na wzór kabaretu. Tam między innymi bracia Sapiehowie działali, ale to było takie epizodyczne. Ogromną popularnością cieszyły się rewie na świeżym powietrzu, tak zwany cyrk Neumana. One też nie funkcjonowały przez cały okres, raczej w początkowym okresie funkcjonowania obozu, ale proszę Państwa, tam stworzono na przykład woltyżerkę. No i były konie. Te konie to byli oczywiście przebrani oficerowie. Był pokaz na przykład tańców narodowych, były pokazy gimnastyczne. Też ogromna rzesza ludzi przychodziła na te wydarzenia, tak jak my w życiu idziemy do teatru, idziemy na jakieś spotkanie towarzyskie, tak i tam próbowano te substytuty tworzyć, chociaż gdzieś z tyłu głowy wiedziano, że to nie jest prawdziwe, że to jest taki sen. I proszę Państwa, sen w przypadku tego obozu jest też niezwykle ważną kwestią, a mianowicie oni tak chcieli wyjść z tego obozu, oni tak chcieli pójść i walczyć za ojczyznę, że poddali się zbiorowej histerii. To jest taka jedna z mniej znanych historii, a mianowicie jeden z oficerów miał doświadczenie aktorskie. Oświadczył, że on miał sen proroczy i że 4 października Niemcy upadną, obóz zostanie wyzwolony i wszyscy będą wolni. Początkowo niewielu oficerów to wierzyło, ale ta wiadomość, można powiedzieć, gruchnęła w miesiącach letnich. To spowodowało też, że no pewnego rodzaju wzmocnienie tęsknoty za domem, za ojczyzną nastąpiło. I można powiedzieć, że z dnia na dzień popularność tegoż proroka fałszywego rosła. Doszło do takiej sytuacji, że ustawiano mu krzesło mające nawet charakter tronu. Obok niego siadał dwór i kilkadziesiąt albo nawet kilkaset osób wysłuchiwało informacji o tym śnie. Ta histeria narastała, im bliżej było tego 4 października. Oczywiście 4 października się nie wydarzyło nic. W obozie zapanowało ogromne rozczarowanie do tego stopnia, że oni o tym nie mówili. O ile dzień wcześniej jeszcze poddawali się tej histerii, w 4 października, kiedy nie nastąpiło wyzwolenie, po prostu jakby o tym zapomnieli. A między innymi Kazimierz Rudzki, współzałożyciel właśnie kawiarni, która funkcjonowała na terenie jenieckiej kawiarni, kiedy zastanawiano się, jaką nazwę jej nadać, to padła nazwa, no jaki, sen. I właśnie 4 października tego felernego uruchomiono chociażby kawiarnię.
Panie profesorze, abyśmy dali szansę naszym paniom, to ja bym na moment wstrzymał wypowiedź. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze do niej wrócić. I tutaj taka uwaga dla Państwa. Proszę Państwa, absolutnie nie aspirujemy do tego, że my tutaj ten nieprawdopodobny temat wyczerpiemy. Wprost przeciwnie. Raczej chcemy Państwa zachęcić, zaciekawić. Są tutaj pozycje, do których można sięgnąć.
I proszę Państwa, niespodzianka. Są 3 książki. Jeszcze jest jedna tutaj niewystawiona i to z takim bardzo ważnym aspektem, mianowicie z wierszami, które powstały w obozie. One pokazywały, jak dusza jeniecka krwawi. Muszę Państwu powiedzieć, ja tylko już jedno zdanie. Chłopy też przy tej poezji płaczą. I taką ona ma moc.
Proszę Państwa, takim trochę ukrytym, ja go teraz ujawnię, celem naszego spotkania, naszej rozmowy, jest to, abyście Państwo odnaleźli drogę krajową numer 22 i sprawdzili, czy to prawda, o czym tutaj opowiadamy. Dlatego, że proszę Państwa, w Polsce są dwa takie wielkie muzea jeniectwa. Jedno oczywiście to Łambinowice na Opolszczyźnie, a drugie to właśnie Dobiegniew. No ale już czas wielki. Proszę Państwa, historia Muzeum Woldenberczyków, bo czas na nie, zaczyna się w latach 80. I tu proszę o zabranie głosu kogoś, kto bardzo dobrze zna tą historię. Panią Irenę Zmaczyńską.
Owszem, historia muzeum zaczyna się w 1987 roku, ale historia działalności i przygotowań do otwarcia tego muzeum, do powołania tego muzeum zaczyna się w 1958 roku, kiedy to zorganizowano w Warszawie pierwszy zjazd Woldenberczyków i na tym zjeździe między innymi właśnie taką myśl podjęto i jeszcze decyzję o tym, że wybudują szkołę dziesięciolecia, wówczas to się nazywało w Dobiegniewie. W 60 roku już był pierwszy zjazd w Dobiegniewie właśnie. W 63 roku szkołę oddano do użytku. No i te zjazdy już odbywały się rokrocznie w Dobiegniewie. Nie było wówczas warunków do uruchomienia muzeum, do takiej działalności, więc gromadzono materiały, opracowywano zeszyty historyczne, wspomnienia pisano, zbierano pamiątki. Wszystko po to, żeby w pewnym momencie podjąć uchwałę o powołaniu takiego muzeum, ale żeby to było możliwe w baraku poobozowym, baraku części niemieckiej obozu, gdzie mieszkali pracownicy ówczesnego zakładu pracy, czyli zakładu tuczu trzody chlewnej, gmina musiała wybudować dla nich mieszkania, blok, konkretnie blok, żeby po prostu zapewnić im mieszkania, wyprowadzić ich i przyszykować lokal pod przyszłe muzeum. W 1987 roku muzeum zostało otwarte. Miało różne losy, aż ponieważ no, barak był to barak poobozowy, który w założeniu miał przetrwać 10 lat, więc nie było już, ten barak był w takim opłakanym stanie, przeszedł dwa remonty, jeden taki ratujący, drugi 3 lata temu, ale było to już wtedy miejsce, wówczas miejsce na to, żeby się Woldenberczycy, czyli byli jeńcy obozu, mogli spotkać, mogli się na powrót zaprzyjaźnić, przyjeżdżali z rodzinami i to było takie miejsce właśnie spotkań i powrotu do tej historii tego miejsca i również do zaprzyjaźnienia się z mieszkańcami Dobiegniewa, ponieważ te zjazdy były duże i uczestniczyli nawet ja w tych zjazdach jakby jako młoda dziewczyna, która jeszcze chodziła do szkoły podstawowej, uczestniczyłam, znałam wiele osób, wielu byłych jeńców i ta historia tak się przewijała w tych losach mieszkańców tego miejsca i muszę tu powiedzieć, że wszystkie władze od początku jakby tej myśli założenia muzeum bardzo wspierały. Powołano komitet budowy muzeum i jakby ta chęć utrzymania tego miejsca i chęć kultywowania tej historii do dziś trwa. Mam nadzieję, że tak będzie i to miejsce dalej przetrwa. Jeżeli chodzi o takie, nie wiem jak dużo mam czasu, bo...
Powiedzmy, że minutę.
Minutę, dziękuję. W ciągu minuty, no cóż mogę powiedzieć w ciągu minuty, że no jedynie w ciągu minuty mogę Państwa zaprosić i jeżeli Państwo się zapowiecie, oprowadzę Państwa po tym miejscu i opowiem wiele, wiele ciekawych historii, które miałam przyjemność, zaszczyt usłyszeć od jeńców, którzy tu w Oflagu 2C przebywali i którzy mi wielokrotnie przekazywali różne historie i mam teraz taką możliwość, szansę opowiadania o nich.
Pani Irena jest bardzo skromna. To jest największa kopalnia wiedzy o obozie, o tych najbardziej tajemnych sprawach. Jeżeli w muzeum znajdzie się eksponat, który nikt nie wie, co to jest. Irenko, co to jest? A Irenka już od razu. To. Bo miała tę wspaniałą możliwość przebywania z byłymi jeńcami, zaprzyjaźniania się, rozmawiania, wspominania i oni przekazywali to, co pamiętali, to, o czym myśleli, to, co chcieli, żeby zostało zapamiętane. I pani Irena jest naprawdę niesamowita pod tym względem.
No ja tu muszę podziękować panu profesorowi, bo jest nazbyt łaskawy. Wcale tak do końca nie jest, że nikt nie wie wszystkiego. To jest takie specyficzne miejsce właśnie, że nie uczymy się o tym w historii ogólnej. To trzeba przyjechać, wysłuchać tych historii i zobaczyć, jacy wspaniali ludzie byli, a mogę zaświadczyć, że tacy byli niezwykle. No to po prostu trzeba opowiedzieć o tym i wysłuchać tych historii i wtedy Państwo się możecie przekonać dopiero, co to było za miejsce i ludzie.
Dziękuję. Proszę Państwa, no myślę, że tak chyba trochę świadomie, nieświadomie kusimy Państwa do tej podróży. Ja myślę, że jest coś takiego, że najtrudniej rozwiązać problem sytuacji, kiedy świadkowie historii odchodzą. A pojawia się młode pokolenie, nawet to najmłodsze z najmłodszych, w takim wieku szkolnym, może bardziej harcerskim. Jak ich zachęcić, jak ich przekonać, jak sprawić, żeby ta historia, chciałbym podkreślić te dwa słowa, żeby ta historia stała się dla nich żywa. O tym jeszcze mam nadzieję, że zdążymy opowiedzieć, no ale oczywiście nie da się ukryć, że tutaj pomagają i nowoczesne technologie. No i niestety, proszę Państwa, pamięć również wymaga nakładów. I tutaj jest moment, żebym oddał głos pani Sabinie Jóźwiak.
Tak, szanowni państwo, nasze muzeum, bo tak to muszę powiedzieć, dzięki profesorowi Słowińskiemu, dzięki pani Irenie Zmaczyńskiej i oczywiście też dzięki właśnie teraźniejszym władzom, funkcjonuje od 2022 roku, dokładnie od 1 września, dosłownie w nowej odsłonie. Niestandardowej, bo bardzo unowocześnionej technologicznie i właśnie głównie na celu ma dotarcie właśnie do młodzieży, do dzieci, do tego, aby ta historia została przekazana w sposób bardzo dostępny. Muzeum zostało zmodernizowane, przeszło kompletną przebudowę. Zostały dobudowane do niego nowoczesne budynki, które pozwoliły na to, żeby tą historię właśnie przekazywać temu młodemu pokoleniu w ten nowoczesny sposób. Tak naprawdę, tak jak pan Jarosław wspomniał właśnie o harcerstwie, to właśnie przede wszystkim jest też dobiegniewska młodzież i bardzo mocno współpracujemy z drużyną harcerską dobiegniewską i dzięki temu też przyciągamy inne dzieci i młodzież, bo możemy pokazać właśnie tą technologię. Muzeum w tym momencie posiada nowoczesne infokioski, w których możemy zaimplementować te pamiątki, których nie możemy pokazać, tak będę powtarzać to słowo, nowoczesność, też w nowocześnie przystosowanych gablotach. Mamy również zaimplementowane bardzo wielką wiedzę i wielkie, że tak powiem, historyczne dziedzictwo w nowoczesnych technologiach, takich jak kody QR, ścieżki historyczne. Także ta nowa forma przekazywania tej wiedzy świetnie się sprawdza, bo wykorzystujemy to bardzo często w przypadku organizowania lekcji historycznych, bo współpracujemy z miejscowym naszym gminnym zespołem szkół, który nosi nazwę imienia Września Woldenberczyków. Tak jak wspomniała wcześniej pani Irenka, szkoła podstawowa w Dobiegniewie została wybudowana właśnie przez Woldenberczyków. Tak również współpracujemy szeroko, nie tylko na terenie wiadome naszej gminy, ale ogólnopolsko. Dodam jeszcze, że ta nowa wystawa, której autorem jest profesor Słowiński, też przyciąga bardzo wiele nowych zwiedzających i też pozwala uświadamiać naszym lokalnym mieszkańcom ważność tego miejsca. I uważam, że najważniejszym elementem funkcjonowania takich miejsc w tak małych gminach jak Dobiegniew jest właśnie ta świadomość władzy samorządowej. Bo tak naprawdę nasza władza ma świadomość tego, że dzięki kultywacji miejsca historycznego możemy przekazywać tą wiedzę i też wpływać na przyszłe pokolenia.
A ja tylko dopowiem, to nie jest muzeum rejestrowe. Ono nie dostaje dofinansowania z zewnątrz. I wszystko gmina finansuje i stara się o to, żeby tam zostały zabezpieczone i muzealia, i co tylko możliwe, naprawdę jest tam zabezpieczone. I to jest jeden z przykładów takiego wzorca dbałości gminy o to dziedzictwo kulturowe.
Dokładnie, to też właśnie chciałam powiedzieć. I fakt jest taki, że gdyby też nie starania i jakby takie indywidualne zaangażowanie się, powiem szczerze, teraźniejszego burmistrza Dobiegniewa, pani Sylwii Łaźniewskiej i pani Ireny Zmaczyńskiej, to miejsce prawdopodobnie mogłoby też w tym momencie tak nie wyglądać i nie być tak nowoczesną placówką, ponieważ to one poświęcały swój prywatny czas, aby napisać projekt i zdobyć dofinansowanie blisko 7-milionowe. Renowacja i modernizacja trwała blisko 3 lata, ale to, co znajduje się w tym momencie w muzeum, świetnie to oddaje. Ja się bardzo cieszę też z tego, że zwiedzający, którzy odwiedzają i zwiedzają naszą ekspozycję, wychodzą zszokowani i się cieszą, są zdziwieni też, że w tak małej miejscowości, w tak małej gminie funkcjonuje muzeum na skalę tak naprawdę wyposażenia i oddawania tej historii europejską. Także serdecznie Państwa zapraszam. Mogą Państwo odebrać tutaj te nasze wypowiedzi, zachęcenia, że być może przesadzamy, ale naprawdę warto odwiedzić to miejsce, bo jest przepełnione niesamowitą historią i niesamowitym dziedzictwem tak naprawdę historyczno-kulturowym Dobiegniewa.
Więc proszę Państwa, zachęcamy do umówienia się kupą, a my Państwa tam tak przyjmiemy, że Państwo będą najlepszymi ambasadorami tego miejsca i wiedzy o tym miejscu.
No dziękuję, ale proszę Państwa, najstranniej odrestaurowane mury, najlepsze infokioski nie wystarczą. Decydują ludzie, mieliście Państwo okazję tutaj dzisiaj posłuchać, ale chciałbym chociaż słowo poświęcić tym, których dzisiaj z nami nie mam. Nie ma, ale mam nadzieję, że może kiedyś w internecie obejrzą to nagranie. Chciałbym Państwu opowiedzieć też o takim, powiedziałbym, wyzwaniu ekstremalnym, ale przekonają się Państwo, że wiek nie przeszkadza w jego podjęciu. Od 12 już lat, a IPN od bodajże 4 wspiera harcerski rajd szlakiem ewakuacji jeńców. To jest, proszę Państwa, impreza turystyczno-historyczno-edukacyjna, która rozpoczyna się 25 stycznia. A proszę Państwa, trzeba przejść w ciągu 3 dni 60 km. Kończy się w Dziedzicach, gdzie w ogóle również jest świetne muzeum, które warto obejrzeć. Proszę Państwa, i jak mówiłem, najważniejsza jest ta historia żywa. W tym rajdzie wciąż uczestniczą potomkowie jeńców w wieku, nie zaglądam w kalendarze, powiedzmy 70+. Tak? Przyjeżdżają z Warszawy, Milanówka, Radomia. Proszę Państwa, i idą. I idą. I młodzi ludzie w wieku lat nastu, nawet niewielu nastu, jeśli tylko chcą, mogą z nimi porozmawiać. Myślę, że to wyjątkowa okazja, jeżeli nie brakuje Państwu odporności, a przecież styczniowy las zapewnia wiele nietypowych atrakcji. Ja ze swojej strony, jako wspierający tą imprezę historyczną, też serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, obiecywaliśmy, że Państwo to za chwilę zobaczą, tak? To, czym my tutaj opowiadamy, bo takie opowieści bez pokazania mijają się trochę z treścią. Ale choć czasu już niewiele, ja poproszę naszych gości o taką, może taką trochę półprywatną, nie tylko czysto zawodową wypowiedź. Czym dla nich jest Muzeum Woldenberczyków? Pani Irena?
Jak ja już wcześniej wspomniałam, że miałam kontakt, duży kontakt, dobry kontakt z byłymi jeńcami. Wielokrotnie przegadana noc przy okazji zjazdów do rana. Tyle do powiedzenia mieli, ale jedno, co mi przekazali i utrwalili, to, żeby te eksponaty, te swoje osobiste pamiątki, które oddają do tego muzeum, nigdy z tego muzeum nie zostały nigdzie przekazane. I pilnuj tego, cały czas było to przekazywane. Dlatego ja to miejsce darzę taką sympatią i pomimo tego, że już jestem na emeryturze, nadal pracuję, bo no, po prostu nie wyobrażam sobie, że rozstania się z tym muzeum i pracy czy siedzenia w domu. I to miejsce jest dla mnie bardzo ważne. Ważne dlatego, że też przy okazji zjazdów były prelekcje w szkołach, pogadanki, opowiadali jeńcy historię dzieciom w szkołach, więc nocowali u nas w domu. To miasto jest małe, nie było hoteli, więc przyjeżdżały specjalne pociągi, kilka tysięcy ludzi z rodzinami i oni musieli gdzieś nocować, więc nawet u nas w domach nocowali, więc dlatego dla mnie to miejsce jest takie ważne.
Dziękuję. Pani Sabina.
Dla mnie Muzeum Woldenberczyków, moja rodzina by powiedziała ostatnio, że jest drugim domem, ponieważ Jak pan Jarosław wspomniał wcześniej, ja piastuję funkcję dyrektora Centrum Kultury w Dobiegniewie, w którego strukturach znajduje się Muzeum Woldemberczyków. I bardzo się cieszę, że mogę właśnie mieć pieczę nad jego rozwojem, tej nowoczesności, tym technologicznym rozwojem. Ale chciałabym też dodać, że to też jest skarbnica wiedzy i skarbnica na spotykania i poznawania wspaniałych ludzi, bo chciałabym dodać, że przy muzeum funkcjonuje również Stowarzyszenie Woldemberczyków i to bez nich to muzeum też by nie funkcjonowało. My cały czas współpracujemy ze stowarzyszeniem. Jak pan Jarosław wspomniał, odbywają się coroczne rajdy, w których członkowie stowarzyszenia i tak naprawdę potomkowie jeńców biorą udział. I to jest też bardzo ważne, że ja akurat nie miałam możliwości poznania żadnego jeńca, ale mam ścisłą współpracę z potomkami, będąc też sekretarzem stowarzyszenia, ponieważ gmina Dobiegniew też współpracuje ze stowarzyszeniem i dzięki temu też możemy korzystać cały czas z wiedzy, która była przekazywana tak naprawdę też drugiemu pokoleniu, tak? Bo ci synowie, te córki też słuchały opowieści swoich ojców i z nimi współpracujemy i też opracowujemy materiały, które implementujemy też właśnie w te nowoczesne technologie. Już niedługo właśnie w naszych infokioskach pokaże się interaktywna książka z biografiami jeńców opracowanych właśnie przez członków Stowarzyszenia Woldemberczyków.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy my zdążymy z tym filmem, ale pocieszenie jest takie, że on jest dostępny na YouTubie, więc Państwo możecie go znaleźć sami. No i teraz czas na taką, jak powiedziałem, półprywatną wypowiedź Pana Profesora.
Ona będzie bardzo prywatna, dlatego że, proszę Państwa, Muzeum Woldemberczyków i to miejsce to jest właściwie wycinek mojego życia, 15-letni już. I to jest część mojej duszy, to jest już część mnie. Tak jestem tym przepełniony, ja się cieszę z tego, bo to jest niesamowite dziedzictwo, ale z drugiej strony to też jest, proszę Państwa, miejsce spotkania z przyjaciółmi. Ale nie chodzi o panią Sabinę, o panią Irenę, tylko chodzi o tych Woldemberczyków, którzy tam przebywali. No, jak to jest możliwe? A mianowicie, czytając ich dzienniki, czytając ich wiersze, czytając ich zapiski, ja ich poznawałem. Niestety miałem okazję poznać tylko kilku na żywo, ale przez to, że zgłębiłem wiedzę i posiadam informacje na temat tego, co osiągnęli, jakie wielkie rzeczy w tym obozie zrobili, łącznie z pisaniem doktoratów i habilitacji i tak dalej. Między innymi jeden z rektorów współczesnego Uniwersytetu Medycznego tam przebywał i napisał doktorat w obozie. To właśnie, tak jak powiedziałem, to jest część mojej duszy i to jest miejsce spotkania już właściwie chyba z moimi przyjaciółmi, takimi wielkimi, zacnymi wzorcami, z których naprawdę warto czerpać.
Dziękuję. Rozmawiali z Państwem pani Irena Zmaczyńska, pani Sabina Jóźwiak, pan profesor Przemysław Słowiński. Moderował Jarosław Palicki, Gorzowska Delegatura IPN. Zapraszamy na film.
Na północy województwa lubuskiego w powiecie strzelecko-drezdeneckim położona jest gmina Dobiegniew. Jej walory to przede wszystkim czyste jeziora i rzeki oraz piękne lasy. Mówi się o tym miejscu lubuskie Mazury. Gmina Dobiegniew to idealne miejsce dla miłośników ciszy i spokoju. Siedzibą gminy jest miasto Dobiegniew, w którym zachowało się wyjątkowe miejsce godne uwagi. Jest nim Muzeum Woldemberczyków.
Witam bardzo serdecznie w gminie Dobiegniew, w miejscu szczególnej historii dla naszych mieszkańców i dla naszego miasta, w miejscu, gdzie znajduje się Muzeum Woldemberczyków, a przez 5 lat II wojny światowej istniał Oflag 2C Woldemberg, gdzie przybywało 7 tysięcy jeńców i to oni stworzyli historię tego miejsca. Od 30 lat funkcjonuje i działa tu Muzeum Woldemberczyków, do którego Państwa już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Jesteśmy po przepięknym projekcie polsko-niemieckim, gdzie możemy pokazać historię w innej odsłonie.
Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym został odtworzony bunkier Plutonu R, czyli komórki konspiracyjne odpowiadające za nasłuch radiowy. Była to bardzo ważna część konspiracji. Dzięki temu można było utrzymywać łączność z krajem, otrzymywać komunikaty, odbierać komunikaty, które zapewniały bezpieczeństwo przebywającym w tym obozie jeńcom. To pomieszczenie zostało zrobione w sposób nowoczesny, multimedialny. Nawet makieta odbiornika radiowego ma w sobie możliwość prezentowania komunikatów, które mogli odsłuchiwać jeńcy podczas II wojny światowej. I w ten sposób też jest zorganizowane całe muzeum. Nowocześnie dostosowane do potrzeb współczesnego odbiorcy, współczesnego widza i osoby, która chce poznać w nowoczesny, a jednocześnie prosty i przyjemny sposób historię II wojny światowej.
Zapoznają się Państwo z twórczością, ze sztuką, z kulturą, która miała miejsce właśnie tutaj, w tym miejscu, bo na 25 hektarach powierzchni istniał największy obóz jeniecki dla oficerów i podoficerów z kampanii 39. Właśnie do tego miejsca bardzo serdecznie Państwa zapraszam, do gminy Dobiegnie w województwie lubuskim.